Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 71 lat temu, 12 lipca 1945 roku, oddziały NKWD rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zamordowano około 1000 działaczy podziemia niepodległościowego.
Operacja zwana Obławą Augustowską to największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi białostocki oddział IPN-u.
W południe w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom obławy. Uroczystość poprzedzi msza święta w intencji ofiar. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur z Ełku.
Historyk Danuta Kaszlej, prezes Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej, podkreśla, że obławy augustowskiej nie da się zamknąć jedynie w wymiarze lokalnego przeżycia.
To nie jest tylko historia lokalna. Dlaczego? Dlatego, że ona obrazuje, czym była rzeczywistość po zakończeniu II wojny światowej. Ludzie spragnieni po prawie 6 latach normalności po tym strasznym czasie boleśnie doświadczyli, że zamiast wyzwolenia przyszła nowa okupacja. Na kompleks leśny Puszcza Augustowskiej rzucono około 45 tysięcy żołnierzy 50. Armii III Frontu Białoruskiego po to, by spacyfikować, zniszczyć podziemie niepodległościowe.
Uroczystości upamiętniające 71. rocznicę ofiar obławy augustowskiej odbędą się też 17 lipca w Gibach przy pomniku krzyżu poświęconym ofiarom.
Wciąż nie odnaleziono miejsca, w którym pogrzebano ofiary. Śledczy wskazali ponad 60 miejsc na terytorium Białorusi. Większość w okolicach miejscowości Kalety, które mogą być potencjalnie jamami grobowymi. Po stronie polskiej kilkanaście takich miejsc. Białoruś odmówiła pomocy prawnej w tej sprawie.
Dziś mija termin zgłaszania się kandydatów do konkursu na prezesa IPN-u. Na giełdzie nazwisk wymienia się m.in. doktora Jarosława Szarka i profesora Krzysztofa Szwagrzyka.
W pierwszym etapie konkursu sprawdzone zostaną dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów. Będzie również ustalone, czy spełnią oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.
Kandydat musi m.in. posiadać stopień naukowy na co najmniej doktora. Jest zobowiązany wykazać się, że nie pracował lub współpracował z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa.
IPN powinien działać wedle innego schematu niż dzisiaj, wskazuje senator i profesor Jan Żaryn.
To znaczy trzeba skończyć z tym podziałem terytorialnym będącym funkcją istnienia sądów i prokuratur operacyjnych. To jest sztuczny podział, nie ma nic wspólnego ani z historią, geografią, ani z administracją państwa polskiego, a zatem warto przyjrzeć się, czy nie czas nastał, by właśnie te reformy czy nowelizacje prawa nie należałoby wprowadzić. Także wydaje się, że niewątpliwie pion śledczy będzie musiał zredefiniować swoje zadania. Te historyczne już śledztwa w dużej mierze będą oczywiście dalej kontynuowane i one mają wartość dokumentacyjną, także w jakiejś mierze wychowawczą dla kolejnych pokoleń.
18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują oni własną wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków kolegium IPN.
Następnie kolegium po dyskusji na posiedzeniu niejawnym podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN-u w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Prezesa Instytutu na wniosek kolegium powoła Sejm za zgodą Senatu.
360 tysięcy osób ze 187 krajów zarejestrowało swój udział w Światowych Dniach Młodzieży, poinformował koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego Wydarzenia ksiądz biskup Damian Muskus.
Największe zarejestrowane grupy to młode osoby z Polski, około 80 tysięcy, Włoch 63 tysiące oraz Francji i Hiszpanii po około 30 tysięcy.
Zamiar przyjazdu na Światowe Dni Młodzieży deklarowało około 560 tysięcy osób. Do 10 lipca decyzję dotyczącą przyjazdu do Krakowa podjęło 360 tysięcy pielgrzymów. Wybrali oni także konkretne pakiety usług obejmujące transport, zakwaterowanie i wyżywienie.
Jednak jak podkreśla ksiądz biskup Damian Muskus, spotkanie młodych w Krakowie jest wydarzeniem otwartym.
Każdy, kto tylko będzie miał takie pragnienie, będzie mógł przybyć zarówno tutaj na Błonia, jak i na kampus Misericordie. Dla tych osób, które przybędą do nas niezarejestrowane, a bardzo chcą wziąć udział w spotkaniu z papieżem, choćby w finałowej mszy świętej albo w czuwaniu, ugrupowaniu sobotnim przygotowujemy specjalne wejściówki, które od przyszłego tygodnia będą już dystrybuowane do diecezji i do parafii archidiecezji krakowskiej.
Ksiądz biskup Damian Muskus zwrócił ponadto uwagę, że czym innym jest rejestracja, a czym innym ostateczna liczba uczestników wydarzeń.
Jak podał, w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie zarejestrowanych było około 400 tysięcy osób, a pojawiło się 1,5 miliona. Podobna liczba pielgrzymów spodziewana jest także podczas finałowych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży w Polsce.
A Światowe Dni Młodzieży pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, odbędą się w Krakowie i w Brzegach pod Wieliczką od 26 do 31 lipca. Od 27 lipca będzie w nich uczestniczył Ojciec Święty Franciszek.
Nie ma deficytu płaszczyzn do rozmowy z Rosją. Problemem jest to, że Moskwy nic nie satysfakcjonuje, powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji był gościem polskiego punktu widzenia w telewizji Trwam.
Jutro, 4 dni po zakończeniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, w Brukseli odbędzie się Rada NATO-Rosja. Będzie to 4. takie spotkanie od czasu aneksji Krymu.
Minister Witold Waszczykowski na antenie telewizji Trwam zwrócił uwagę, że z Rosją prowadzone są rozmowy na wielu płaszczyznach. Wymienił tu ONZ, G8 i G20.
Ponadto, jak zauważył, Moskwa otrzymała ofertę uprzywilejowanych relacji z NATO i Unią Europejską.
Rosja jest dopraszana do każdej regionalnej aranżacji, która zajmuje się jakimś lokalnym konfliktem, czy to Syrią, czy to Bliskim Wschodem, pokojem na Bliskim Wschodzie, czy to rozmowami na temat Iranu, Korei, Arktyki i tak dalej. Czyli nie ma deficytu płaszczyzn do rozmowy z Rosją. Jest tylko problem, że Rosji nic nie satysfakcjonuje. Żadne ustępstwa, żadna koncyliacja, żadna propozycja otwarcia, transparencji, przejrzystości nie satysfakcjonuje Rosjan, bo Rosjanie tworzą sztucznie z nas na użytek wewnętrznej polityki wroga. Putin nie jest w stanie zreformować gospodarki, w związku z tym musi mieć wymówkę. Nie mogę rozwinąć kraju, bo zagraża mi Zachód.
W niedzielę rosyjskie MSZ w odpowiedzi na decyzję szczytu NATO oświadczyło, że Sojusz Północnoatlantycki koncentruje swoje wysiłki na powstrzymywaniu nieistniejącego zagrożenia ze wschodu.
Rosjanie zapowiedzieli, że podczas środowego spotkania w Brukseli będą oczekiwać szczegółowych wyjaśnień przedstawicieli Sojuszu o natowskich wzmocnieniach na wszystkich azymutach.
Od Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Mazowsze, Podlasie i Polesie Lubelskie zachmurzenie umiarkowane i duże, burze z gradem i deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północnym zachodzie miejscami słaby przelotny deszcz.
Temperatura maksymalna powietrza przeważnie od 22 do 27 stopni. Nad samym morzem i w dolinach sudeckich od 20 do 23. W województwach południowo-wschodnich najcieplej od 27 do 32 stopni. Woda w Bałtyku ma od 18 stopni w Kołobrzegu i Władysławowie do 19 w Międzyzdrojach i Świnoujściu.
Wiatr słaby zachodni, miejscami zmienny. W rejonach burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.